Okej, okay, miło was widzieć znowu. Nie wiem, czy będziemy mieli pokaz, bo podobno mamy problem z baterią, więc tak będzie szkoda, bo miałem fajne mapki dla was dzisiaj. Więc bez tego to cóż, bez wizualnych pomocy, z tego co rozumiem, więc jeżeli będzie można te mapki zobaczyć, super by było, jeżeli nie, to przeżyjemy bez. Gorsze rzeczy przeżyliśmy w życiu niż to. Więc wielu osób uważa, że możemy właściwie zapomnieć o Starym Testamencie, bo właściwie prawdziwe nauczanie jest nowym. I jeżeli tego nie mówimy głośno, no to przynajmniej tak się zachowujemy, że Stary Testament omijamy, i dlatego, że to mięso jest w Nowym. Nie? Tam, gdzie Paweł w Rzymian 8 rozdział, czy w Galacjan 5 rozdział, to są prawdziwe rozdziały, gdzie możemy ugryźć to i się uczyć wielkich rzeczy. Natomiast to, co jest w Starym Testamencie, Arka Noego, Dawid i Goliat, Jozue i zdobycie ziemi obiecanej, tego typu historii, no to są ciekawe, no niewątpliwie, ale tak naprawdę jak chcemy się rozwijać, rosnąć, to musimy przelecieć dalej. I dla wielu z nas w tym momencie duże obszary Starego Testamentu zostają niedotykane, szczególnie te większe księgi jak Izajasz czy Jeremiasz, to wtedy to mamy pustkę, jeżeli chodzi o naszą wiedzę i naukę, która możemy z tego wyciągnąć. Ja nie jestem poetą, więc jak słucham poezję, to wiele nie rozumiem i wiele nie wyciągam z tego. I nie jestem muzykiem, więc jak słucham muzykę, co prawda mogę to docenić, ale właściwie nie wiem, o co chodzi. I dużo omijam, bo po prostu nie wiem, na co uważać. Po prostu nie wiem, jak odczytywać zamiary, intencje, bogactwo tej treści. I może podobnie jest dla jednych z nas, jeżeli chodzi o treść w Starym Testamencie. Po prostu jest to trochę poza naszej zasięgi. Możemy to podziwiać daleka, natomiast może nie możemy wyciągnąć tą korzyść, która jest dla nas do wzięcia. W tym tygodniu, jak zwykle, miałem różne grupy biblijne i w jednej grupie to rozważaliśmy pytanie, dlaczego Jezus uczy przypowieściami. Jezus, który jest najlepszym nauczycielem, bezporównalnie, Jezus używa, może przede wszystkim, ale w dużej mierze używa przypowieści dla przekazania treści. Ciekawe dlaczego, nie? Że on mówi tu o synu marnotrawnym, o zgubionej monece i o takich historii, o zgubione owce, nie? Że pasterz zostawia 99, żeby szukać tego jednego. Dlaczego tak? Nie? Dlaczego on nie rozważa sprawy duchowej jak Paweł w liście do Rzymian czy do Galacjan? Totalnie co innego, inny sposób nauczanie i pamiętajmy, on jest najlepszy, więc musiał wiedzieć, co robi. I jak myślę o tym, to dalej, jak rozmawialiśmy o tym, to stwierdziliśmy, co pamiętamy lepiej. Pamiętamy lepiej, co jest w Rzymian 8 rozdział, Galacjan 5 rozdział, czy pamiętamy historię Arki Noego? Czy pamiętamy historię Dawida i Goliata? Czy pamiętamy historię Mojżesza i Morze Czerwone, które pozwala im przejść? A nawet jak pamiętamy Jezusa, co Jezus uczył, czy pamiętamy treść kazania na górze? Czy wiemy, o czym on mówił? Jakbyśmy pytali, zbadali to teraz. Czy pamiętamy to, że karmił 5000? Czy pamiętamy to, że został ukrzyżowany? Jak myślimy o Piotrze w Nowym Testamencie, czy pamiętamy treść jego dwóch listów, który napisał? Czy pamiętamy to, że chodził po wodzie na Morzu Galilejskim? Czy pamiętamy to, że zaprzeczał, że zna Jezusa w kluczowym momencie? I jak pamiętamy Pawła, czy pamiętamy go za treść w listach jego do Tesalonika? Czy ktoś z nas by potrafił to powiedzieć, co było, co on omawia w tym liście, w tych listach? Czy pamiętamy to spotkanie jego z Jezusem w drodze do Damaskusza? Wydaje mi się, że Jezus wiedział, co robi, jak uczył przypowieściami. Że my pamiętamy takie obrazowe, wizualne rzeczy, dlatego chciałem wizualne dzisiaj coś pokazać, ale nie będzie. Bo to tkwi w pamięci. Dla ludzi, którzy nie mają tego tekstu, to pamiętają tą historię. I mogą z tego ewentualnie wyciągać wnioski. I jeżeli mamy zrozumieć jego przypowieści, to wtedy musimy nie tylko podziwiać ich z daleka, tak jak ja poezję czy muzykę, ale musimy się wgryźć w to, o co tu właściwie chodzi, jakie jest przesłanie, jaki jest główny nurt. I tak samo jest, jeżeli mamy tekst, który mamy dzisiaj przed sobą, Księgi Jozuego. I może jedny z nas uważamy, no dobra, to wróćmy do Nowego Testamentu wreszcie, nie? To tam są naprawdę perły. Mam nadzieję, że zobaczymy, że jeżeli szukamy jak za skarb w Starym Testamencie, to też zobaczymy, że jak najbardziej to dotyczy nas. Dzisiaj mamy 10 i 11 rozdział Księgi Jozuego i jak zwykle to tylko przeczytamy część tego, bo to jest długo, to są długie rozdziały. Zachęcam, jak nie znacie ich, albo jak znacie, żebyście może przeczytali w swoim tempie, albo teraz, albo w domu, ale przeczytajmy pierwsze 15 wersetów 10 rozdziału Księgi Jozuego, żeby się wgryźć w temat i zobaczymy, co z tego dla nas wyniknie. Bogusia.
Gdy Adonisedek, król Jerozolimy, usłyszał, że Jozue zdobył Aj i wybył jego mieszkańców jako obłożonych klątwą, bo postąpił on z Aj i jego królem, podobnie jak z Jerychem i jego królem, oraz że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i teraz mieszkają pośród nich, bardzo się przestraszył. Gibeon bowiem był wielkim miastem, jak jedno z miast królewskich, większe od Aj, i wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Pod wpływem tych wieści Adonisedek, król Jerozolimy, wysłał do Hochama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jarmutu, do Jafi, króla Lakisz i do Debira, króla Eglonu, poselstwo tej treści. Dołączcie do mnie, pomóżcie mi i zniszczmy Gibeon za to, że zawarł pokój z Jozuem i z Izraelitami. Swe siły połączyło więc pięciu królów amoryckich, król Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lakisz i król Eglonu. Razem oblegli Gibeon i podjęli z nim walkę. Gdy mieszkańcy Gibeonu wysłali do Jozuego, do obozów Gilgal, takie poselstwo. Nie odmawiaj wsparcia swoim sługom, przybądź do nas czym prędzej, ocal nas, przyjdź nam z odsieczą, gdyż zebrali się przeciw nam wszyscy królowie amoryccy zamieszkujący góry. Jozue wyruszył więc z Gilgal. Wraz z nim podążał cały zbrojny lud i wszyscy dzielni wojownicy. Pan wówczas zapewnił Jozuego: nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce. Nikt z nich nie ostoi się przed tobą. Jozue ciągnął z Gilgal całą noc i zaskoczył wrogów swoim nadejściem. Pan zaś doprowadził wśród nich do zamieszania w obliczu Izraela, także Jozue zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich drogą wznoszącą się do Bet-Horon. Bił ich aż do Azeka i do Maketa. A gdy podczas swej ucieczki przed Izraelem znaleźli się na zboczu Bet-Horon, Pan zrzucił na nich z nieba wielkie kamienie, które raziły ich aż po Azeka, także poginęli. Tych, którzy zginęli od kamiennego gradu, było nawet więcej niż tych, których mieczem wybili Izraelici. Tego dnia, gdy Pan wydał Amorytów Izraelitom, Jozue przemówił do Pana wobec Izraela: stań, słońce, nad Gibeonem, a ty, księżycu, nad doliną Ajalon. I zatrzymało się słońce, stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich wrogach. Czy nie jest to zapisane w zwoju prawego? Zatrzymało się zatem słońce w środku nieba i nie spieszyło się z zajściem niemal cały dzień. Takiego dnia nie było nigdy przedtem, ani nigdy potem. Dnia, w którym Pan był posłuszny głosowi człowieka. Pan bowiem walczył po stronie Izraela. Po bitwie Jozue wraz z całym Izraelem wrócili do obozu w Gilgal.
Okej, okay, mieliśmy w pierwszych rozdziałach tej księgi dla tych, którzy nie byli albo nie pamiętamy. Widzieliśmy, jak Jozue przekracza rzekę Jordan w ziemię obiecaną z całym ludem. Potem mają obóz w Gilgał koło rzeki Jordan i po kolei potem pokonują miasta, czyli zaczynają od Jerycha, potem przechodzą wzdłuż doliny Achor do miasta Aj i tam przeżyją klęskę. Jak pamiętamy, ta dolina jest dla nich gorskie, problematyczne, natomiast jak mówiliśmy wtedy, ta dolina w Bożej suwerenności historycznej staje się drzwiami do nadziei. I potem mamy bitwa pod Aj i drugi raz, tym razem jest zwycięstwo. I w dziewiątym rozdziale mamy delegacja z Gibeonu. Bogusiu, to już będzie wszystko, to może spokojnie tam odpocząć, dzięki. Czyli mamy delegację z Gibeonu, który przychodzi do Jozuego i błaga go o przymierze, solidarności i udając, że są z daleka, i Jozue, nie pytając Boga, zgadza się na taki układ. I teraz mamy następstwa takiego ruchu, takiego oszukiwania przez Gibeonitów. I mówiliśmy o tym, czy ja mówiłem o tym, że w jakim sensie Jozue tu był trochę naiwny, i to nie jest jedyny raz w Biblii, kiedy pobożny człowiek okaże się naiwny i z tego tytułu ludzie giną. Więc o tym mówiliśmy ostatnim razem, ale też sygnalizowałem ostatnim razem pod koniec, że Bóg jest suwerenny nad ziemią, która upadła. I to jest pewna uniwersalna zasada, którą możemy wyciągnąć z tej sytuacji, że Bóg jednak w swojej suwerenności wykorzystuje Gibeonitów. Wykorzystuje ich do własnych celów. I nawiązałem do tego, jeżeli chodzi o te wszystkie zjawiska, które mamy w dzisiejszych czasach, kiedy może nam się wydaje, że Bóg stracił kontrolę. Zadajemy pytanie, gdzie jest Bóg, co On robi, co szatan robi, czy to jest z powodu grzechu ludzkiego. I mówiliśmy o tym też, że właściwie trzeba uczyć się zadawać właściwe pytania, bo spekulacje tylko doprowadzają nas do sporów, nawet wśród wierzących ludzi. Więc pytanie może właściwe jest w tym momencie nie skąd to jest, tylko czego Bóg od nas oczekuje jako Jego lud w danej sytuacji. I wydaje mi się, że ogólnie patrząc na te rozdziały, można stwierdzić, okej, nasze życie jest bitwą. Życie to jest też uniwersalna zasada w Biblii, nie? To w Nowym Testamencie też się uczymy, że jesteśmy ciągle w bitwie, może nie w bitwie o ziemię obiecaną tym razem, ale może to bitwę o co innego, o Królestwo Boże, o sprawiedliwość Bożą i tak dalej. Jesteśmy zaangażowani w bitwie, stąd może rozwiązanie co do kwestii, co powinniśmy robić, nie jest, że powinniśmy się bać, nie jest, że powinniśmy siedzieć sobie w domu i czekać, aż wszystko przejdzie przed tym, że cokolwiek uczynimy dla Boga. Raczej myślę, że powinniśmy być czujny, tak jak Jozue był w tych rozdziałach, żeby wiedzieć, co Bóg robi i jak mogę się dołączyć do tego. wczoraj mieliśmy spotkanie naszej misji przez Zoom i tam zwykle jak się spotykamy, to się spotykamy, większość ludzi jest z Wrocławia z wiadomych powodów. Wczoraj mieliśmy ludzi z Afryki, z Czech, z nad morzem, z Warszawy, z Ukrainy. Wszystko umożliwione przez totalnie inny tryb komunikacji, na który byśmy nie wpadli jakiś czas temu. Więc pytanie, na ile my możemy być zaangażowani w Bożym dziele, będąc w sytuacji, która pozornie jest negatywna. I myślę, że powinniśmy szukać tych możliwości twórczych, żeby być na fali tego, co Bóg robi, o drzwi, które Bóg otwiera. I na pewno jeden z aspektów tu to jest problem, który jest stworzony w 9 rozdziale Gibeonitów, ich oszukiwanie Jozuego. No to na pewno my musimy być ludźmi, którzy nie są naiwni, którzy nie są oszukiwani, którzy badają to, co się dzieje w świecie, którzy badają to, co ludzie mówią. Jeżeli mówią, że, szczególnie jeżeli mówią, że mówią w imieniu Boga, że mają jakieś słowo od Boga, jakieś proroctwo od Boga, że wiedzą i twierdzą bardzo pewni siebie, że wiedzą, jaka jest wola Boża. Pamiętajmy, że jesteśmy wśród wilk i to jest nowotestamentowy, jezusowy obraz. I Jozue tu jest wśród wrogów i to wymaga od niego wiele różnych aspektów. Na pewno to wymaga od niego zależność od Boga i to wymaga od niego, żeby był blisko Bogu. I widzimy to w tych rozdziałach, że Bóg skłania się ku niemu. Bóg mówi mu powtórnie, żeby się nie bać. Jak ja rozmawiam z jednym z moich współbraci, sióstr, to widzę, że czasami oni się boją. I myślę, że to jest pytanie o wiarę. Na ile my boimy się tego, co jest wokół nas? I na ile możemy w wierze, oczywiście w pokorze, w upamiętaniu za nasz grzech, za nasze braki, na ile my, tak jak Jozue dokonuje po porażce w Aj, skieruje się do Boga w upamiętaniu, prosząc o przebaczenia i potem się poprawia. Na ile my jesteśmy takimi ludźmi, którzy padają, ale też się podniesiemy w upokorzeniu, pokucie, w pokorze. To jest chyba podstawa do tego, co ma się dziać w tych rozdziałach. Jozue już przeżył porażkę, skosztował to, wyciągnął wnioski. I teraz Bóg z nim obsuje w tych rozdziałach, w bitwach, które miałem bardzo ładnie pokazane geograficznie na slajdach. Bóg jest z nim i Bóg przemawia do niego i on jest szybki w reakcji. To jest ciekawe, że on nie broni się. Jozue ma tam 1-2-3 miliony ludzi, on się nie broni. On jest ciągle w ataku, ciągle w ofensywie. O krok przed swoimi wrogami. Zaskakuje ich. Więc to jest ciekawe, że on jest bardzo proaktywny. On nie siedzi sparaliżowany koło rzeki Jordan, myśląc, co się stanie teraz, jak 30 paru królów zbierze swój lud. Józefus twierdzi, że ta północna koalicja zbierała około 300 tysięcy żołnierzy przeciwko Jozuemu. Więc to nie jest banalne wojsko, które musi się zmierzyć. I widzimy w tych dwóch rozdziałach, 10 rozdział, widzimy jego zmaganie, jego bitwa z południowymi królami. I w 11 rozdziale mamy trasę jego bitw wśród królów północnego Izraela. Mamy go tu, reagując na początku 10 rozdziału, nawiązując do tego, co Bogusia przeczytała dla nas, mamy go reagując na Gibeona. To jest pierwszy moment tych rozdziałów. I przelećmy szybko przez te rozdziały, żeby wyciągać parę uniwersalnych zasad dla nas. Gibeon jest nazwany mocnym miastem, więc Gibeon nie był pełen tchórzy. Ale oni przyszli do Jozłego, dlatego że słyszeli o tym, co się stało, że jest wojsko, które zdobył poprzednie miasta. I oni, mocni ludzie, przychodzą do Jozłego i proszą go o to, żeby ich nie zniszczyć. I Jozue się zgadza na to. I to jest ciekawe potem, że królowie i w tej suwerenności Bożej, królowie południowych miast, w tamtych czasach miasta mieli swoich królów poszczególne, to kilkadziesiąt na pewno było w tej ziemi okupowanej, obiecanej. I pięciu królów, mamy historię pięciu głównych królów południowych, którzy słyszą o tym i potem zaczynają się zbierać. Pierwszy werset jest mowa, zaczynamy od Jeruzalima, od króla Jeruzalima, Adonizedek. To coś podobnego do Melchizedek, który mieliśmy w Hebrajczykach niedawno. Czyli tu nie jest Melchizedek, to było królem sprawiedliwości. Adonizedek to jest panem sprawiedliwości. I on przychodzi jako król Jeruzalima i zbiera w sumie pięć królów. Widzimy w tych bitwach, które się odbędą, że Jozue nie zdobywa wszystkich miast, nawet tych pięciu królów południowych, on tylko zdobywa trzy, przynajmniej w opisie, który mamy przed sobą. I dopiero lata później w Księdze Sędziów Jeruzalem jest zdobyte. Więc za każdym razem mamy w tych opisach trzy etapy. Pierwszy etap to jest wygrana bitwa z wojskiem. Drugi etap to jest złapanie króla i zabijanie króla. I trzeci etap czasami to jest, że w tym momencie on pokonuje całe miasto. Ale nie w każdym przypadku i nie tylko w przypadku tych pięć, nawet nie w przypadku wszystkich pięć. Widzimy Jozłego, który w tym momencie reaguje na prośbę Gibeonitów, mężnych, mocnych ludzi Gibeonitów, którzy już widzą, że teraz jest zgromadzone przeciwko nim potężne wojsko. I Gibeonici wołają do Jozuego o pomoc, żeby przyszedł na pomoc. Więc Jozue w tym momencie już wiedział, że to nie jest lud z daleka. I nie jest to powiedziane, dlaczego Jozue reaguje na to. To nie jest napisane w tym ich przymierzu, że będą się wzajemnie bronić. Tylko jest to, że on ich nie pokona. Ale z jakiegoś powodu Jozue zgadza się z tym, żeby iść i ich bronić. I tu są różne opcje. Dlaczego? Może on widział strategiczną ważność tej bitwy, że widzi, że w tej chwili całe południe się zbierze. Jest szansa, żeby wygrać. Nawet jest pewny, że wygrają, bo Bóg twierdzi, że da mu zwycięstwo, że on wygra, że on walczy po jego stronie. Więc na pewno Jozue czuł się mocny, dlatego że Bóg w szóstym wersecie, ósmy, że Bóg mówi, nie bój się, dałem ich w waszych rękach. Więc Jozue, a może on był po prostu wierny swojemu słowu. Może twierdził, że jest zobowiązany moralnie. Nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że on był zobowiązany i wiemy, że wkroczył do akcji i poszedł do obrony Gibeona. Gibeon to było w górach i musieli przejść około 30 kilometrów do góry. bo to od Gilgal to jest w dolinie, tam Jordanii, Gibeon w górach, więc przeszli może 8, może 10 godzin do góry, żeby toczyć walkę. Widzimy w tym momencie, że wygra. I jest ten motyw, który nas bardzo ciekawy, ten motyw słońca, że słońce stoi, że grad pada z nieba. Jest stwierdzenie 11, 12 wersety, że Bóg walczył dla Izraela. Więc Bóg używa, globalnie patrząc na tą sytuację, Bóg używa to oszustwo Gibeonitów. Używa to, żeby zgromadzić królów, umotywować zgromadzenie królów i żeby dokonać wielkie zwycięstwo. I więcej osób zginęło z powodu tego gratu, niż z powodu miecz. Jakbyśmy widzieli mapę, to byśmy widzieli tam, że oni uciekali wzdłuż doliny. I ten motyw, że słońce stoi, na pewno jest to ciekawy motyw i nie wiadomo do końca, przynajmniej nie wiedziałem, żeby ktoś tam z ufnością, z pewnością siebie twierdził, co to było. Są różne opcje. Jedna to jest, że wojsko izraelskie przeszło przez noc. Oni marszowali 8-10 godzin do góry, 30 kilometrów w nocy. I potem walczy. Pod koniec takiego marszu jest walka, jest bitwa. Jedni twierdzą komentatorzy, że skoro oni przyszli ze wschodu, że słońce stanęło tak w takim miejscu w ich oczach, żeby ich oślepiać. Drudzy, że słońce nie wyszło, było mgła, więc w tym momencie tym bardziej Kananici nie byli świadomi. Inni twierdzą, że słońce po prostu się zatrzymał wysoko w niebie i w tym momencie dźwięk się wydłużał o 24 godziny i to dało im czasu, żeby zabić wszystkich. Więc różne są tu opcje, ale w każdym razie w jakimś cudowny sposób Bóg przyznaje się do tej bitwy, Bóg angażuje się w tą bitwę i pomimo to, że słabości ich, zmęczenia ich, wyczerpania może pewnie po całej nocy, pomimo to mogli zobaczyć wielkie zwycięstwo. Inna opcja to jest, a propos, przyszło mi na myśl, że słońce było niskie, więc nie było gorąco. Więc w tym momencie oni nie odczuli takiej temperatury, jakby była wysoka w niebie. Widzimy w 13 wersecie po prostu, że słońce nie śpieszył się, żeby zejść. Więc mamy zagadkę, natomiast w jakiś wyjątkowy sposób, który się nie powtórzyło. 14 werset, nigdy nie było takiego dnia, ani wcześniej, ani potem. To nie jest uniwersalna zasada, że możemy się modlić do Boga o to, żeby słońce nam świeciło 48 godzin. To było unikalne, niepowtarzalne interwencja Boga, ale możemy oczekiwać oczywiście, że Bóg stoi po naszej stronie, jeżeli w pokorze podchodzimy do wspólnego dzieła. I to jest chyba jedna z tych uniwersalnych zasad, tych wersetów, że Bóg odgrywa swoją rolę, a człowiek musi odegrać swoją rolę, chociaż ta rola tych żołnierzy jest stosunkowo mała w porównaniu do tej roli Bożej w całej sytuacji. I tamten lud potrzebuje człowieka wiary, jaki był Jozue, żeby wołać, żeby zachęcić, żeby też byli odważni i mężni, żeby się nie bali. Więc mamy tu, potem mamy zabicie tych pięciu królów, Mamy potem atak nad miastami, czystych pięć miast są pokonane. Lakisz, który był głównym miastem w tamtych czasach, w tym rejonie, poświęcił na to Jozue dwa dni. I potem inni królowie zaczynają się dołączyć, król Kezara, król Eglon. To Jozue nie tylko zabije, ale bierze ich miasto. I Hebron tak samo totalnie niszczy ich mieszkańców. Natomiast w przypadku dwóch miast, Jarmut i Jeruzalem, z jakiegoś powodu Jozue nie atakuje tych miast. I to a propos też później zrewanżuje mu i Izraelowi. Więc główne przesłanie tu to Bóg, który walczy po stronie swoich, ale też, że swoi muszą odegrać tą rolę wiary, tą rolę odwagi, żeby zwycięstwo było. Dopiero widzimy, że te miasta a propos wracają do Kananitów. Więc to nie jest, że Jozue zdobywa ich raz na zawsze. To czytamy w Księdze Sędziów, że Kaleb znowu musiał zwyciężyć, atakować i zwyciężyć nad różnymi miastami typu Hebron czy Debir. Więc te miasta też wracali do Kananitów. I dopiero wtedy w Księgi Sędziów Jeruzalem też jest w tym momencie zdobyte. Więc wygląda na to, że jeżeli chodzi o okupację, to Jozue w jakimś sensie kontrolował rejon południowy, natomiast nie zdobywał każdego miasta. Miasta jeszcze istnieli i jeszcze była resztka Kananitów, które tam mieszkało w tych miastach i czasami wracali. Wygląda na to, że wracali i że Izraelici wcale nie byli w stanie ich w jakiś sposób zatrzymać. I to jest też ciekawe, że Jozue wraca do swojego obozu. On nie przeprowadzi, przynajmniej nie mamy tu podane, że on przeprowadzi część ludu do tego miasta, część ludzi do tamtego miasta. Po prostu on wraca po zwycięstwie nad tymi królami południowymi, wraca do Gilgal, do obozu swojego ludu. I robiąc to, przechodzimy do 11 rozdziału i to dużo krócej będziemy to omawiać. 11 rozdział jest właściwie podobna sytuacja, tylko teraz jest mowa o północnych królach. Królowie na północ Izraela się zbierają. I oni są pod wodzem prawdopodobnie, 11 rozdział, pierwszy werset, króla Hazora, Jabin. Hazor był wielkim miastem, potężny w porównaniu do takich, które dotychczas Jozue pokonał. To jeden komentator uważa, to było 40 razy większe miasto niż Jerycho. Więc ogromne miasto i widać tylko trochę tego w tej chwili, który też miałem na slajdzie, ale na pewno to było wielkie i ważne miasto, bo to miasto chroniło, było bramą do Izraela z północy, więc każde wojsko, które przewijał w tych rejonach, przeszło przez Via Mares, taka długa droga, która przewija się od północy na południe Izraela, musieli najpierw toczyć się z mocarstwem, jaki był król Hazor. I jeżeli pamiętacie w Księdze Sędziów historia Barak i Debora, to jest jeszcze raz temat walka z Hazorem, który był w tamtych czasach. Debory, Barak mieli 900 rydwan żelaznych. W tych czasach wcześniejszych to komentatorzy uważają, że może to było większe miasto. Więc duże, samo to wielka sprawa, już nie mówiąc o tym, że ci północne królowie potrafią zebrać wokół siebie potężne wojsko z innych miast. I mamy w tym momencie bitwa na północ od Morza Galilejskiego, w takie nad morzem, małym Merom, który jest w Jordanii, tam na północ, bliżej góry Hermon i źródle Jordania, to mamy tą bitwę, piąty werset 11 rozdziału. I znowu widzimy szósty werset, Bóg potwierdzając 11:6, nie bój się, bo jutro oddam ich przed Tobą, przed Izraelem. Ty masz okaleczyć ich konia i spalić ich rydwane. Więc mamy tu potem opis tego, że Jozue zdobywa to wojsko, zwyciężą, królowie znowu są zdobyte i właściwie w tym momencie ta kontrola całej ziemi obiecanej jest w rękach Jozuego. Oprócz tego, że mamy te miasta, które nie byli zdobyte i tam Kananici jeszcze byli. Ciekawe jest w Księdze Wyjścia, że Bóg powiedział, 23 rozdział, 29-30, że to zwycięstwo nad ziemią obiecaną będzie po troszku. Nie będzie wszystko naraz. I dlaczego tak? Żeby nie było tak, że ziemia była pusta, dzika i żeby dzikie zwierzęta się rozmnożyli. Więc Bóg przewiduje pewną etapową kampanię. I według wieku Kaleba, który jest wymieniony zarówno jako szpieg, jako też dowódca w księgach powtórzonego prawa i Jozuego, wygląda na to w jednej kalkulacji, że to trwało 7 lat, żeby zdobyć, że ten opis tego, co się dzieje, zdobycie tych poszczególnych miast trwało około 7 lat. Więc to nie było coś, co było od razu, tylko stopniowo. I mamy w 20, jako ostatnie, no jeszcze dwa tematy, szybkie obserwacje, 20 werset, że Bóg pozwolił, to było od Pana, żeby utwierdzić ich serca, żeby spotkać Izrael w bitwie, żeby mógł totalnie ich zniszczyć, żeby nie otrzymali żadnego miłosierdzia, żeby mógł ich totalnie zniszczyć, tak jak Bóg rozkazał Mojżeszowi. Więc mamy tu zagadnienie trudne i to jest, jak Bóg powoduje zatwardzanie serc. Czy Bóg, to jest od Boga, żeby utwierdzić, zatwierdzić ich serce, żeby serce byli twarde. Jak to zrozumieć? No myślę, że to też jest uniwersalna zasada, którą widzimy też w Nowym Testamencie, że Bóg działa, jest czas łaski, ale jest też czas, jeżeli człowiek odwróci się od Boga, tak jak Faraon na przykład w Mojżesie, jeżeli w ten sposób człowiek reaguje na łaskę Bożą, to w tym momencie jego serce staje się twarde. I Bóg w jakiś sposób dodaje do tego, przyczyni się do tego. Dlaczego? No myślę, odpowiedź jest dla jego chwały. Że ci, którzy reagują twardym sercem, Bóg dalej pracuje w nich, całkiem możliwe, żeby jego chwała, żeby doprowadzić do jego chwały. 1 Piotr 4, 12, 13. Piotr omawia wtedy w tym czwartym rozdziale, jak pamiętacie, grzech i cierpienie, twierdząc, że to może doprowadzić do chwały Bożej. Mamy chwałę Bożą pokazane w przypadku Morza Czerwonego, przejście przez Morze Czerwone. Dlaczego? No, z powodu twardego serca Faraona. Mamy śmierć Jezusa, mamy śmierć Szczepana i wielu innych. Dlaczego? No, za sprawą twardych serc faryseuszy i innych. Czy byli wierni do końca? I my będziemy czasami ofiarami takich twardych serc. Tak myślę, Jezus był, Paweł był, Piotr był. To dlaczego nie ja i ty będziemy ofiarami twardych serc? Pytanie, czy my będziemy w stanie wtedy wiernie świadczyć o Bogu. Nawet jak cierpimy. Nawet jak ludzie nas traktują niesprawiedliwie. Nawet jak ludzie atakują nas. Czy my będziemy w stanie oddać Bogu chwałę swoją reakcją wiary. Czyli Bóg w sprawiedliwy sposób odpowiada na zło człowieka, umacniając ich postanowienia przeciwko Niemu. Jako wynik, jako konsekwencja ich decyzji. Więc Bóg tu jest wierny, ale będzie kres. Mamy to nawet w Księgi Rodzaju, 6 rozdział, 3 werset. Mój duch, Bóg mówi, mój duch nie będzie walczył z człowiekiem na zawsze i jego lata będą liczone do 120. Jest czas na łaskę, ale i na upamiętanie. I jeżeli nie upamiętamy się, to jest czas na zatwardzenie serc i potępienie. I ostatnie wersety, tu 21 werset, ostatnia mała obserwacja. Anankici są tu wymienieni jako ci, których Jozue zabił i celował na nich, żeby zniszczyć ich miasta. Dlaczego Anakici są wymieniane pod koniec tego opisu zwycięstw tej kampanii Jozuego? No, wydaje mi się, Anakici to byli ci, którzy zniechęcili szpiegów. Jak Jozue i Kaleb i jeszcze 10 szpiegów badali teren, jak pamiętamy, widzieli olbrzymów. I to byli Anakici. I w oparciu o tym to 10 z 12 zwątpiło. I tylko Jozue i Kaleb twierdzili, że z Bogiem mamy zwycięstwo. Reszta zwątpiło i chciało odwrócić cały lud od takiego odważnego kroku. Wydaje mi się, może Jozue pamięta to. Na pewno to była wielka rzecz dla młodego Jozuego. I on tu się rozprawi z Anakitami. Oprócz tego, i to tu jest 22 werset, oprócz Anakitów w Gazie i w Gad i jedny w Aszdodzie. Więc w trzech miastach jeszcze Anakici istnieją. I pamiętamy, kto był, później się zjawi spośród nich? Goliat. Goliat przyszedł z Gad, więc to było jedno z tych trzech miast, gdzie Jozue nie rozprawił się ze wszystkimi Anakitami. Więc Dawid, nie tylko tu, ale Dawid musi dokończyć to, co Jozue za swoje czasy nie dokończył. I dopiero za czasów Dawida cały rejon ziemi obiecanej jest podbity, jest pod władzami Izraela. Więc Jozue do końca nie dokonał, nie skończył tego zdobycia tej całej ziemi, wszystkich miast. Natomiast można powiedzieć, że cały rejon już miał pokój. I to jest stwierdzenie pod koniec 23 wersetu, ostatniego, 11 rozdziału. Ziemia odpoczęła od wojny. Więc czas wojen się skończył, przez jakiś czas przynajmniej, i na pewno też możemy w jakiś sposób, jeżeli chcemy szukać tu uniwersalnych zasad w takim ujęciu, powiedzieć, że my też możemy przybliżyć się, jak jest w Hebrajczykach 3-4 rozdział. Możemy, będąc w takiej bitwie, możemy podejść do tronu łaski, oczekiwać łaski i możemy znaleźć nie tylko upamiętanie, przychodząc do Boga, do Jego tronu i oczekiwać przebaczenia, ale też możemy oczekiwać, doświadczać w jakimś mierze odpocznienie, które wynika z bliskości do Boga. Jozue pewnie doświadczał trochę tego odpocznienia po tych bitwach w 10 i 11 rozdziale. Ale historia trwa i następnym razem pójdziemy dalej. Dziękuję.